Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek pogratulował Papieskiej Akademii Mariologicznej utworzenia wydziału zajmującego się problemem wykorzystywania kultu maryjnego przez grupy mafijne.
Dziś mija 20. rocznica spotkania Jana Pawła II z młodzieżą całego świata, które odbyło się na polach Tor Vergata pod Rzymem.
Po miesiącach pandemicznej przerwy do Lourdes znów wyruszyły pielgrzymki prowadzone przez wolontariuszy Unitalsi.
20 sierpnia witają Państwa Łukasz Sośniak
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W liście skierowanym do Międzynarodowej Papieskiej Akademii Mariologicznej Ojciec Święty wyraża swoje uznanie dla powołania wydziału badającego zjawiska kryminalne i mafijne, aby uwolnić osobę Maryi od wpływu organizacji przestępczych. Wśród przykładów wypaczonej duchowości znajdowały się przypadki ukłonów figury Maryi przed siedzibami bosów gangów mafijnych podczas różnych procesji.
Nowy wydział będzie działał przy współpracy funkcjonariuszy służb państwowych, urzędników terenowych, kryminologów oraz wojska. Został powołany, aby odpowiedzieć na działania tych, którzy próbują wykorzystać uczucia religijne w celach przestępczych. Osoba Maryi jest w tym celu ukazywana w fałszywym świetle jako ślepo podporządkowana Bogu, która przyjmuje wobec Niego całkowicie bierną postawę. Mówi ojciec Stefano Cecchin, przewodniczący Papieskiej Akademii.
To nie jest religia, to jest zabobon. Jest on tworzony przez przestępców, przez mafię. Religia jest przez nich rozumiana jako rzeczywistość, w której również Bóg się im podporządkowuje. Także Maryja poddaje się ich przywództwu, kłania się przed ich siedzibami, podporządkowuje się ich autorytetowi. Chcą oni za wszelką cenę wmówić ludziom, że Bóg jest po ich stronie, a więc także wykorzystać uczucia religijne, aby nie tyle ludzie stawali się wolnymi osobami, ale byli niewolnikami.
Równo 20 lat temu Jan Paweł II spotkał się z ponad 2 milionami młodych ludzi z całego świata na polach Tor Vergata pod Rzymem. Nazwał ich stróżami poranka. Zaapelował, aby powiedzieli tak Chrystusowi i nie dali się pochłonąć przeciętności. Te słowa papieża stały się programem dla całego pokolenia.
Widzę w was stróżów poranka o świcie tego trzeciego tysiąclecia. W pierwszej połowie gasnącego teraz wieku młodzi, tacy jak wy, zwoływani byli na zgromadzenia, by uczyć się nienawidzić. Wysyłano ich, by walczyli jedni przeciw drugim. Różne świeckie mesjanizmy, które usiłowały zastąpić nadzieję chrześcijańską, okazały się potem prawdziwymi piekłami. Dziś przybyliście tutaj, by potwierdzić, że w nowym stuleciu nie dacie się użyć jako narzędzia przemocy i zniszczenia. Będziecie bronić pokoju, płacąc za to własnym życiem, jeśli będzie trzeba. Nie pogodzicie się ze światem, w którym inne istoty ludzkie umierają z głodu, pozostają analfabetami, nie mają pracy. Będziecie bronić życia w każdej chwili jego ziemskiego rozwoju. Będziecie się starali ze wszystkich sił czynić tę ziemię coraz bardziej nadającą się do zamieszkiwania dla wszystkich.
Jednym z uczestników tamtego spotkania był obecny przewodniczący włoskiego forum rodzin, mąż i ojciec 5 dzieci. Mam u Jana Pawła II dług, którego nie potrafię spłacić inaczej, jak tylko swoim życiem, powiedział papieskiej rozgłośni Gigi De Palo.
Bez wątpienia jesteśmy pokoleniem JP2. Jestem jednym z tych ludzi, którzy posłuchali wówczas papieża i nie zrezygnowali z walki o ideały. To, że dzisiaj jesteśmy ojcami i matkami, w dużej mierze zawdzięczamy właśnie jemu. Słuchałem wówczas papieża na polu Tor Vergata razem z moją przyszłą żoną. Jego słowa były pewnego rodzaju programem na trzecie tysiąclecie, ale czuło się także, że są skierowane skierowane do każdego z nas, zrobiły na nas kolosalne wrażenie. Takich słów nie da się po prostu przemilczeć, trzeba się było jakoś do nich odnieść. Uderzające było zaufanie, z jakim Jan Paweł II zwracał się do młodzieży. To nie były słowa mędrca, który zwracał się do młodych i naiwnych, ale słowa ojca, który pragnie szczęścia swoich dzieci. Ten sposób bycia Jana Pawła II wzbudzał wielki entuzjazm młodzieży. To słowa, które wciąż trafnie opisują sytuację młodego człowieka, są ciągle aktualne.
Po miesiącach pandemicznej przerwy do Lourdes znów wyruszyły pielgrzymki prowadzone przez wolontariuszy Unitalsi. Organizacja od ponad 100 lat organizuje dla niepełnosprawnych i chorych pielgrzymki do różnych międzynarodowych sanktuariów.
To wielkie przeżycie dla nas znów móc być w tym maryjnym mieście u stóp Pirenejów, podkreśla Sergio Dzudas. Odpowiada on za 130-osobową grupę pątników, którzy przylecieli z Sardynii. W ciągu minionych miesięcy przeorganizowaliśmy naszą działalność, cały czas będąc u boku chorych i niepełnosprawnych, mówi Dzudas.
Malaty.
Nie mamy w naszej grupie wiele osób ciężko chorych, ponieważ lokalne struktury są jeszcze pełne obaw i nie pozwoliło nam to zabrać ze sobą tylu chorych, ilu chciałoby teraz z nami pielgrzymować. Każdy z nas w czasie pandemii doświadczył własnej kruchości. Pozwala to nam lepiej zrozumieć sytuację osób niepełnosprawnych i chorych, które bardziej potrzebują troski drugiego człowieka. Widzimy, że przykład naszej służby rozpala w wielu ludziach pragnienie oddania części swego czasu na rzecz bardziej potrzebujących. W Lourdes pojawia się coraz więcej pielgrzymów, ale są to liczby nieporównywalnie mniejsze z tym, co było w ubiegłych latach. W powietrzu wciąż czuć lęk o przyszłość i powiedziałbym pewien smutek z tego powodu, że jest tak mało pielgrzymów. W wyniku wojskowego zamachu stanu, do jakiego doszło w Mali, rezygnację złożył dotychczasowy prezydent Republiki Ibrahim Keita. Rozwiązano również Zgromadzenie Narodowe i rząd. Grupa wojskowych utworzyła Narodowy Komitet Ocalenia. Zapowiedzieli oni, że zamierzają doprowadzić do cywilnej transformacji politycznej oraz zorganizować wybory w rozsądnym terminie.
Mali przynajmniej od 8 lat przeżywa poważny kryzys demokratyczny i doznaje ciągłych wstrząsów. Ksiądz Alexandre Denou, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Mali, udzielił wypowiedzi Radiu Watykańskiemu na temat stanowiska Kościoła wobec zamachu stanu, do jakiego doszło w tym afrykańskim kraju.
Od samego początku Kościół wiele pracował nad zjednoczeniem z innymi wspólnotami religijnymi, aby mówić wspólnym głosem. Organizował mediacje wraz z innymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Nie formułował odrębnego zdania, ale był aktywny we wszystkim, czym żył kraj. Zawsze opowiadał się za dialogiem, wzywając różne strony, aby zgodziły się na porozumienie oraz usiadły przy wspólnym stole rozmów. Całkiem niedawno przedstawiono nam projekt porozumienia politycznego i społecznego, mającego na celu wyjście z kryzysu. Ale Kościół stwierdził, że ze względu na swoją misję duchową nie powinien wypowiadać się na temat projektu porozumienia, ponieważ naszym zadaniem jest ułatwianie dialogu. To ci, którzy są uczestnikami konfliktu, powinni zgodzić się i znaleźć konsensus. Kiedy to zostanie spełnione, Kościół będzie mógł towarzyszyć poprzez swoje rady i modlitwy. I teraz modlimy się za sytuację w kraju, organizuje się nowenny i posty, aby Mali mogło odnaleźć pokój i pojednanie. Kolumbijscy biskupi wyrazili zaniepokojenie falą przemocy, która dotknęła południowo-zachodnią część kraju. W liście zamieszczonym na stronie episkopatu zapewnili o swojej modlitwie w intencji zabitych i bliskości z ich rodzinami. Do tragedii doszło w sobotę podczas imprezy. 4 uzbrojonych mężczyzn na motocyklach otworzyło ogień do bawiącej się młodzieży. Zginęło 8 osób w wieku od 17 do 25 lat.
W związku z odwołaniem przez pandemię koronawirusa festiwalu, grupa młodych postanowiła zorganizować na obrzeżach miasta Samaniego własną imprezę. Około 20 osób spotkało się w domu babci jednego z nich.
Imprezę przeżyli ci, którzy byli wewnątrz domu lub zdołali uciec do środka. Wszyscy, którzy znajdowali się przed wejściem, zginęli. Jedna z dziewcząt przeżyła, udając martwą po tym, jak padły pierwsze strzały. Motywy ataku nie są jasne, ale miejscowa policja podejrzewa, że mogą mieć związek z działającymi na tych terenach kartelami narkotykowymi.
Biskupi uważają, że śmierć tych młodych ludzi nie może być postrzegana jako odosobnione wydarzenie. Jest ona odzwierciedleniem poważnych problemów społecznych, w szczególności biedy, która prowadzi do powstania grup zajmujących się produkcją i handlem narkotykami. Zaapelowali do władz o większe zaangażowanie w działania społeczne, będące alternatywą dla świata przestępczego.
Rada Kościołów Bliskiego Wschodu apeluje do świata o solidarność z Libanem. Wskazuje, że po wybuchach, które 2 tygodnie temu zniszczyły Bejrut, sytuacja jest naprawdę tragiczna. Kraj jest na kolanach. Lokalne kościoły nie są w stanie same sprostać dziełu odbudowy, mówi ksiądz Rafael Sgabe.
Wybuchy w Bejrucie zniszczyły m.in. silosy, które magazynowały 85% zapasów zboża. 4 chrześcijańskie szpitale niosące pomoc chorym na koronawirusa oraz dużo szkół z wielowiekowymi tradycjami. Fundamentalną rzeczą jest to, by kraj Cedrów nie został opuszczony przez wspólnotę międzynarodową, kościoły z innych krajów i organizacje humanitarne, podkreśla maronicki kapłan.
Sytuacja jest apokaliptyczna, ponieważ spichlerz Libanu został totalnie zniszczony, tak samo jak znajdujące się w porcie zapasy lekarstw. Rada Kościołów Bliskiego Wschodu spieszy głównie z pomocą żywnościową i medyczną. Prawosławny Kościół Koptyjski przysłał z Egiptu 15 ton żywności i leków. Maronici zapewniają materace i środki higieny. Trzeba odnotować zaangażowanie wolontariuszy, którzy z całego kraju napływają do Bejrutu, by nieść pomoc. To naprawdę robi wrażenie. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje jednak odbudowa. Przed wybuchem czuliśmy się totalnie opuszczeni przez wspólnotę międzynarodową, która nie zważała na toczący nasz kraj kryzys. Teraz to zainteresowanie jest. Liczymy, że pomoże nam stanąć na nogi i odzyskać nasze miejsce ważnego skrzyżowania dróg między Wschodem i Zachodem.
Na Jasną Górę, do miejsca, w którym marszałek, ich patron, złożył hołd Maryi za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, przybyli dziś przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Pielgrzymka przed oblicze Matki Bożej, hetmanki żołnierza polskiego i legionisty odbywa się po raz 6.
Pielgrzymujemy tutaj, aby dać wyraz miłości do matki i syna, aby podziękować za wolną ojczyznę, za marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy, modlić się za Polskę i nas samych, powiedział Stanisław Śliwa, prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków, i dodał.
Jest stulecie zaślubin Polski z morzem. W Pucku to właśnie z rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego generał Haller dokonał zaślubin Polski z morzem. Obchodziliśmy 18 maja urodziny świętego Jana Pawła II również. Wreszcie mamy stulecie Bitwy Warszawskiej, tak ważnej dla losów Polski i całej Europy.
Związek powstał z inicjatywy działaczy niepodległościowych, ludzi kultury, kombatantów i żołnierzy. Jego celem jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży.
Dziadek częściowo pomagał w zaopatrzeniu podczas Bitwy Warszawskiej, no i przekazywanie przez rodzinę.
Organizujemy konkursy, spotkania z młodzieżą. Pokazujemy różne pamiątki dotyczące i postaci marszałka, i czasu międzywojnia, więc tym się dzielimy, opowiadamy o sprawach ważnych dla Polski.
Naród musi mieć swoje korzenie, znać swoją przeszłość, by móc budować przyszłość, podkreślają Piłsudczycy, dodając, że dziś modlą się przede wszystkim o jedność i szacunek dla Polaków. Do związku należy około 6 000 osób działających także wśród Polonii, w Austrii, na Litwie, Białorusi, Szwecji czy Argentynie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.